Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Dzień dobry, panie Michale.
Witam, panie Andrzeju.
Witamy państwa w cotygodniowej audycji poświęconej naszym historycznym kresom wschodnim. Panie Michale, taka pogoda, babie lato, a my w radiu.
No, jak pan tak zaczął, panie Andrzeju, to ciekawy jestem, jeżeli mogę oczywiście spytać, jak pan spędza po pracy swój wolny czas?
Oczywiście staram się go spędzać z rodziną. Dziś w sposób szczególny spędzę z żoną, bo okolicznością są ku temu. Dziś Małgorzaty. A tak w weekendy, na przykład na spacerach. Ostatnio byłem na grzybach. Czasami pójdziemy do kina, do teatru. Ale mam wrażenie, że ciągle tego czasu jest za mało. Pewnie państwo też macie takie wrażenie. I mam nadzieję, że na emeryturze będę miał go więcej.
Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to proszę złożyć życzenia Małgorzacie, żonie.
Dziękuję.
A kwestia emerytury. Rozumiem, panie Andrzeju, że w ten sposób sprytnie wprowadził pan naszych słuchaczy w klimat dzisiejszej rozmowy. Z gościem Saloniku będziemy rozmawiać właśnie o zainteresowaniach i spędzaniu wolnego czasu przez osoby, no powiem, nieco od nas starsze.
Panie Michale, wszyscy żyjemy dłużej i to, co kiedyś wydawało się niemożliwe, myślę o aktywności osób powiedzmy 60 czy 65 plus, dziś jest na porządku dziennym. Na przykład chodzenie z kijami, wycieczki, zajęcia na uniwersytetach trzeciego wieku. Niejednokrotnie to my, jak pan powiedział, nieco młodsi, możemy brać z seniorów przykład.
Zanim porozmawiamy z naszym gościem, czym zajmują się Polacy seniorzy na Wileńszczyźnie, tę rozmowę, jak pan pamięta, nagraliśmy podczas pobytu w Wilnie, posłuchajmy piosenki w wykonaniu Janusza Popławskiego pod tytułem Chryzantemy złociste.
Chryzantemy złociste w kryształowym wazonie stoją na fortepianie, kojąc smutek i żal. Poprzez łzy srebrną mgliste do nich wyciągam dłonie, szepcąc wciąż jedno zdanie, czemuś odeszła w dal. Nic mnie dzisiaj nie cieszy, gdy skończyli się sny. Któż me serce ureczy i z oczu zetrze łzy? Chryzantemy złociste, uśmiechnijcie się do mnie, może wśród dawnych wspomnień zaginie żal.
Dzisiaj, drodzy państwo, wyjazdowy kresowy salonik Radia Gdańsk. Gościmy w Wilnie, w siedzibie Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. A gości nas pan profesor Ryszard Kuźmo, rektor Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Bardzo dziękujemy, że nas pan ugościł.
Dziękuję. Bardzo przyjemne spotkanie. Naprawdę gdańszczanie to mają, no większość gdańszczan, korzenie wileńskie, bo przecież z SB, czyli Uniwersytet Stefana Batorego, to prawie cały przesiedlił się do Gdańska. Także jest bardzo przyjemnie z państwem się spotykać. I u nas, kiedy spotykamy gości, to u nas przyjęte tak, no kawa, wiadomo, kawa kawką, herbatka, ale jeszcze taki jest suktinis. Suktinis to taki nieduży napój, to z litewskiego, bo to mówię, kiedy się wypije, to zaczyna się kręcić, kręciolek jedno słowo. Ale u nas ten kręciolka nie będzie, ale po prostu tradycyjnie tak.
Ale może rzeczywiście kręciołek jest dobry, żeby nam się dobrze rozmowa kręciła.
No dobrze, to będzie nam się kręciła dzisiaj rozmowa wokół uniwersytetu i ludzi, którzy z tego uniwersytetu, Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku korzystają. Kto tak naprawdę korzysta z tego miejsca?
Najwięcej mamy byłych nauczycieli. Nauczycieli języka polskiego, chemii, innych przedmiotów, tam matematyki, fizyki i tak dalej. U nas jest słuchaczem naszego uniwersytetu i teraz jest członkiem zarządu, można powiedzieć, na moją prawą ręką. Pan Leon Luczek, który 40 lat był dyrektorem polskiej szkoły. Tam różne perfazy, różne przejścia były. Chcieli rosyjską szkołę zrobić, potem litewską. On mówi, przez mój trup. I Polska już stała aż po dzień dzisiejszy. Polska szkoła.
Ilu słuchaczy liczy uniwersytety? Jak często się spotykacie?
Nasz uniwersytet w różnych okresach miał różną liczbę słuchaczy. Były ponad 100, ale były kiedy tylko 50. Na dzień dzisiejszy mamy ponad 73 osoby. W większości są to jest starsza generacja polskiej inteligencji wileńskiej. nie tylko są nauczyciele, ale także są inżynierowie. Mamy także trochę naukowców, ale także są i tacy szeregowi, którzy pracowali na przykład w parku trolejbusowym, pracowali gdzieś na przykład na kolei żelaznej, pracowali. No ale jednak, jak mówię, podstawowe jądro naszego uniwersytetu to jest nauczycielstwo.
A czym się zajmujecie tak naprawdę na co dzień? Jak wyglądają zajęcia? Jak wypełniacie ten czas?
Po pierwsze, układamy plan na cały rok. Przyjmujemy pomieszczenie, gdzie możemy te zajęcia prowadzić. Naturalnie za te pomieszczenie należy płacić. Przedtem płaciliśmy z własnej kieszeni. Teraz trochę pomaga Stowarzyszenie Wspólnota Polska albo Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie. Prawda, to nie łatwo jest, to trzeba projekty pisać, no ale jakoś my osiągamy ten cel i zawsze na dzień dzisiejszy mamy trochę lżej. Ale co się tyczy zajęć, to u nas staramy się, żeby były na wysokim poziomie, żeby doktor albo profesor żeby był. Po prostu, żeby prestiż naszego uniwersytetu nie padł. No, ale chodzi o to, że nie tylko wykłady z różnych dziedzin naukowych, ale na przykład medycyńskie, dużo z geriatrii mamy wykładów. Na przykład pani doktor Siewicka Bronisława, która była kierowniczką Czerwonego Krzyża w Wilnie. Bardzo ciekawe wyklady, bo u nas jest doktor nauk medycznych, dobre, potrzebne dla nich.
Ta aktywność państwa to nie tylko wykłady, ale również wycieczki.
Tak, oprócz wykładów dokładnie. Wycieczki w pierwszej kolejce po Litwie, w różnych miejscach historycznych, zaczynając od Kiernowy, najstarszej stolicy Litwy. No trochę naturalnie, ale dalej tam do Klaipedy jeździmy, do Druskienek. Oprócz tego mamy powiązania z samą Polską. Dużo uniwersytetów, kiedy powstał nasz uniwersytet, on powstał 25 lat temu. W tym roku będziemy świętować 25-lecie, to w Polsce było tylko 28 uniwersytetów tych, a u nas był na Wielkopolsce 29. Pomogła nam założyć pani Galina Szwarc. Jeżeli państwo wiecie, ona była prawdziwą akowką, czyli pracowała dla Armii Krajowej. No, ale to druga strona tego medalu, podstawowa, także u nas dużo wykładów jest nie tylko z medycyny, ale są także wyklady i z historii. Niedawno był ciekawy wykład o braciach Jędrzej i Jan Śniadeccy. Oprócz tego do nas przyjeżdża niemało z Polski także. Mamy dobrych wykładowców, między innymi z Gdańska przyjeżdżało parę tutaj wykładowców, też ciekawe bardzo wyklady mieli. O bankowości, seniorzy, a bankowość, bo często różne kombinacje się robią, a tu pouczyli bardzo dobre, jak należy działać, żeby nie być oszukanym.
Tych wykładów, zajęć, spotkań jest bardzo dużo, jak pan profesor powiedział, planujecie to też jest bardzo ważne, żeby zaplanować na cały rok, ale myślę sobie, że też są takie spotkania, na przykład taniec, śpiewanie, wspólne biesiadowanie, granie w szachy, w brydża. Czy to też jest w waszym zakresie działalności?
Mieliśmy, prawda, i teraz też działa sekcja Nordic Walking, czyli te chodzenie z kijeszkami. I to naprawdę pociągało naszych w większości, bo ruch to zdrowie, a w tymi z kijeszkami maszerują, to naprawdę. Ale oprócz tego są naturalnie u nas sekcje, takie jak gimnastyki. Zajmowaliśmy się i dalej grupa nieduża była, bo w większości problemy różne z artrozem są i z reumatyzmem, także no ale w każdym razie były, rzeczywiście zajmowaliśmy się. No może być najciekawsze to, że u nas zorganizowała się grupa, nie tylko jedna grupa, na dzień dzisiejszy już nawet są dwie, nie tylko sportowe zajęcia, ale na przykład twórczości amatorskie. I powstał zespół, który się nazywa u nas Tęcza, którym kieruje pani Lucja Dubicka. No, dobrze się sprawia, bo najwięcej to z patriotycznych piosenek naszych o Wilnie, o Wilnszczyźnie. No i jeżeli trzeba, to zawsze ma możliwość wystąpić, reprezentować nasz uniwersytet. W czasie wyjazdu też zawsze ten zespół z nami jedzie.
Tak sobie myślę, panie profesorze, że podczas spotkań ludzi starszych to jest smutek, nostalgia, rozmowa o zdrowiu. Trochę prowokacyjnie oczywiście o tym mówię, ale myślę sobie o takiej wymianie pokoleniowej, bo wy stanowicie takich mentorów. Na ile wymiana pokoleniowa się odbywa tutaj w tej przestrzeni? Czy macie jakieś spotkania z młodymi ludźmi? Czy oni was czegoś uczą? Na przykład komputerów albo jakichś takich zajęć, z których wy możecie od nich czerpać, a wy przekazujecie im wiedzę patriotyczną i to, co jest najważniejsze, z wartościami, z ojczyzną.
Takich zajęć u nas nie jest bardzo dużo, ale w każdym razie były takie spotkania z młodzieżą. Rzeczywiście oni pokazywali, specjalnie tak się nazywały, zajęcia komputerowe. Nie wszyscy mogą tym się zajmować, bo nieodpowiedni poziom informatyki mają, ale w każdym razie tak, były takie zajęcia i powiedziałbym, akurat poszło na korzyść. Także niektórzy teraz władają już tą najnowszą techniką i umieją, jak do czego podejść i z jakiej strony.
Panie profesorze, proponuję chwilę oddechu z piosenką Świat się zaczął dziś w wykonaniu Janusza Pupowskiego.
Przychodzi, nie wiesz skąd, przez krew przebiega prąd i w mózg uderza jedna myśl, że świat się zaczął dziś. Coś w sercu rodzi się, jak we śnie chodzi się, i dzień i noc ta jedna myśl, że świat się zaczął dziś. Nie pytasz go, skąd on się wziął, ile w majątku ma. Wiesz tylko to, że kochasz go, resztę przesłania mgła. Promienieje twarz i szczęście w oczach masz, bo z nich wyczytać można myśl, mój świat się zaczął dziś.
Może porozmawiajmy troszkę prywatnie o rektorze. Mieszka pan w Landwarowie. Proszę powiedzieć, co słychać z pałacem Tyszkiewiczów, pięknym pałacem w Landwarowie?
Tak, pałac Landwarowski to naprawdę był symbolem Landwarowa kiedyś, ale niestety na dzień dzisiejszy idzie ku upadkowi. Bo kiedy umarł ostatni dziedzicz Eugeniusz Tyszkiewicz, który przyjeżdżał do Landwarowa, to był 1992-93 lata, on do nas to przyjeżdżał. Różne było przejście, różne perturbacje były, już nie będę teraz mówił, co tam było. W każdym razie wyszło tak, że on palac chciał przekazać organizacjom polskim. Się nie udało, bo różne też przyczyny były, różne przeszkody. I na dzień dzisiejszy ten palac już trzeci raz wysprzedaje, bo trafił ostatecznie, kiedy umarł już Eugeniusz Tyszkiewicz, to no, nie było komu, jak to się mówi, przejść. Dziedziczność i przyjęło samorząd Landwarowa. No, samorząd Landwarowa zaczął sprzedawać no, jednemu, drugiemu właścicielowi, którzy nie umieli po prostu, jak się należy, gospodarzyć. Jako przykład mogę powiedzieć, że tam niosące ściany, oni chcieli rozszerzyć, zrobić tam niby jakieś sali posiedzeń, a to usiadło, no już ściana upadła. No, jako przykład, że zaczął palacz i zamek niszczyć się.
Ale piękny kościół się zachował.
To jest piękna pamiątka właśnie hrabiego Tyszkiewicza i jego małżonki z Lubomirskiej Krystyny. Tyna Lubomirska. Oni właśnie byli fundatorami Lentorowskiego Kościoła.
A jeśli ktoś przyjedzie w tę okolicę, to co może dotknąć jeszcze z tej historii tamtych czasów?
Po pierwsze, dworzec kolejowy pomógł bardzo hrabia Tyszkiewicz, kiedy była przeprowadzona kolej żelazna w 1862 roku. To tu właśnie on oddał część swojej ziemi, dosyć tanio sprzedał, no i zbudował ten dworzec kolejowy, to stary gmach już jest w Landwarowie. Oprócz tego warto pójść na cmentarz lentwarowski na Szkunach, gdzie są groby z XIX wieku i dużo grobów, którzy naprawdę oddali swoich dużo sił i swoich środków, aby Landwarów mógł działać, funkcjonować, czyli jako miasteczko. W tamtych czasach to niby nie duże było miasteczko, tam 4000-5000 mieszkańców, ale na dzień dzisiejszy zmiana nastąpiła kardynalna. Po pierwsze, w tamtym miejscu, gdzie był palac, nie palac Tyszkiewiczowski, była fabryka kilimów. No i niestety, potem jak nastąpiła perestrojka, wszyscy, można powiedzieć, że przestała funkcjonować ta fabryka kilimów, podobnie jak i drugi duży zakład w Landwarowie, Kajtra, który wyrabiał wanny, śpiżowe wanny. I oprócz tego garki jeszcze ze śpiżu. Naprawdę, ponad 2000 osób pracowało. Ale jeszcze powiedziałem, że w Landwarowie jest, prawda, założyła moja żona Stefania, świętej pamięci, muzeum Znani Polacy Landwarowa. I tam jest świetlica polska, i tam właśnie jest muzeum. Tam dużo jest pamiątek o hrabiach Tyszkiewiczach.
No cóż, należy życzyć przede wszystkim rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Polskiego Uniwersytetu, bo to jest bardzo ważne. Jaka przyszłość czeka? Jak pan profesor myśli? Jakie macie plany na rozwój Uniwersytetu?
Powiem tak, nasz uniwersytet na razie funkcjonuje prężnie, bez żadnej tutaj przechwalki, ale jest tak. Zebrali się po prostu patrioci w naszym uniwersytecie. U nas uniwersytet ділав і буде ділати. Ну, поки ми живемо, то в першій колійці. Але мам надія, що є ще молоде покоління, приходять молодці, хто вже теж пренжні, беруться до праці. Маємо дуже зажон, наприклад, 14 осіб. І кожен має відповідальність за якусь бранш, за якусь галузь в праці. Ну, наприклад, так, як праця харитативна. І потім, наприклад, сон такі, як споткання юбілюшове. І опроч того, сон, наприклад, такі споткання в терені, де спотикаємося з молодежою, або де виїжджаємо на витечки. То, власне, у тих витечках ще пару слов варто було повідати, де були мовільні, може, то по Литві, але не тільки по Литві, але їздили ми до Польщі, в Гданську, між ними були ми в тим дуже музеум Другої війни світової. Так що звідили ми і задоволення, тільки задоволення, щасливі сон слухачі, що маю можливість, власне, їсти і на старість, і звідати то, чого не виділи ще в молодості. Але найцікавше, на прийшлося, я повів би так, що ми єстесь, ми поляці з Вільщизни, нас немало тут та єст. Не живемо на обчизні, то ойчизна наша єст.
Chciałem zapytać o jakieś przesłanie na koniec. Proszę bardzo, i dostaliśmy to bez pytania.
Panie profesorze, bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
I za kwas chlebowy. Był pyszny.
Tak, dziękuję również. Bardzo przyjemnie było. Daj Boże, żeby jeszcze było tych spotkań nie jedno. Z Bogiem.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
A teraz Daniel Wojciechowski przypomni w kalendarium historycznym m.in. szarżę pod Rokitną i znany nam wszystkim utwór Ogińskiego. Witamy, Danielu.
Dzień dobry, panowie. W kalendarium w tym tygodniu wiek 19 i 20. 14 października 1882 roku w Brzeżanach na Podolu urodził się Zbigniew Dunin-Wąsowicz. To rotmistrz Legionów Polskich. Zginął dowodząc szarżą ułanów pod Rokitną w 1915 roku, a szarża ta jest wspomniana w drugiej zwrotce pieśni Czerwone Maki na Monte Cassino. Natomiast 15 października 1833 roku zmarł książę Michał Kleofas Ogiński, polski kompozytor, podskarbi i miecznik wielki litewski. Michał Kleofas Ogiński znany jest z poloneza Amol, pożegnanie ojczyzny, którego prawdopodobnie nie stworzył. Dzieło to przypisuje się jego stryjowi Michałowi Kazimierzowi Ogińskiemu. No to posłuchajmy fragmentu pożegnania ojczyzny. Dziewiętnastego października 1926 roku lwowski okręgowy kurator szkolny Stanisław Sobiński został zamordowany przez ukraińskich nacjonalistów. Zleceniodawcą zamachu był prawdopodobnie komendant ukraińskiej organizacji wojskowej Julian Hołowiński lub Stefan Bandera. Stanisław Sobiński pochowany został na cmentarzu łyczakowskim we Lwowie. Natomiast wcześniej, 20 października 1918 roku, Rada Miejska Lwowa przyjęła rezolucję o przyłączeniu miasta do Polski.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Czas, panie Andrzeju, na spotkanie z naszymi korespondentami. Łączymy się zatem z Wilnem i zgodnie z ubiegłotygodniową obietnicą mam nadzieję, że usłyszymy o światowym zjeździe Wilniuków. Halo, halo?
Wszystkich słuchaczy Radia Gdańsk wita z Wilna Walenty Wojnilo. Dziś chciałbym powrócić wspomnieniami do drugiego światowego zjazdu Wilniuków. Tegoroczne spotkanie, jak i poprzednie, pełne było pozytywnych emocji oraz wspomnień dawnego Wilna. Przypomniała je niezwykła wystawa Moto Wilno Międzywojenne śladami pierwszych rajdów motocyklowych. Przez dwa tygodnie w Wileńskim Domu Polskim prezentowany był zbiór przedwojennych plakiet motocyklowych upamiętniających pierwsze zawody motorowe na ziemi wileńskiej. Była to gratka nie tylko dla fanów dwóch kulek. Oznaki, którymi przyozdabiali swe metalowe romaki pierwsi bajkerzy, są dziś prawdziwą rzadkością, gdyż większość z nich zaginęła razem z motorami w wojennej zawieruszy. W pierwszym dniu zjazdu Wileński Dom Polski stał się prawdziwym wehikułem czasu. W holu królowały motory, a w sali szlagiery międzywojennego Wilna z repertuaru Mariana Hemara, Henryka Warsa i przede wszystkim Hanki Ordonówny, tak bardzo związane z Wilnem, gdzie przeżywała nie tylko chwilę miłości ze swym mężem Michałem Tyszkiewiczem, ale i znalazła schronienie w pierwszym okresie wojny po zwolnieniu z Pawiaka. Otwarcie zjazdu zaszczyciło swoją obecnością wielu dostojnych gości z Polski i ze świata, ale chyba jednym z najstarszych i najbardziej znanych Wilniuków był mecenas Bogusław Niedzieński, współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz wieloletni prezes warszawskiego oddziału tej organizacji.
Myśmy stąd nie odeszli, my ciągle myślami jesteśmy tu. To trzeba przeżyć, przyznawać się do Wilna, kochać Wilno. Marszałek Józef Piłsudski, na którym ja się wychowałem, zawsze nazywał Wilno miłym miastem. I my także, my Wilniucy. Z dala od Wilna, ale my go kochamy.
Kulminacją zjazdu był oczywiście Dzień Wilniuka. Od południa w samym sercu Wilna na Placu Ratuszowym trwało wielkie polskie święto. W całodziennym koncercie wystąpiły dobrze znane zespoły folklorystyczne, jak Wilia, Wilenka, Świtezianka czy Sto Ośmiechów, ale też elektroniczny folk vibes czy Schola Rondeo Anima. Wieczorem na scenę wkroczyły prawdziwe gwiazdy. Katarzyna Niemyćko z Wąkuwienie wraz ze swym mężem, znanym litewskim muzykiem i wokalistą Dovidasem z Wąkusem oraz Joanna Moro, przedstawicielka młodego pokolenia Wilniuków, robiących karierę w Polsce. Zwieńczeniem Dnia Wilniuka był wyjątkowy koncert Piotra Rubika, który wystąpił tu nie tylko ze swoją orkiestrą i solistami, ale też złączonym 100-osobowym chórem polskich zespołów Wileńszczyzny. I właśnie fragmentem tego koncertu żegnam już dziś słuchaczy Radia Gdańsk, a za tydzień dokończę opowieści o tegorocznym drugim światowym zjeździe Wilniuków. Do usłyszenia!
Bardzo ciekawe opowieści ze zjazdu. Oczywiście Rubika każdy zna, ale w tej wersji słyszałem go po raz pierwszy. Myślę, że Państwo również. I cieszymy się, że za tydzień do tych tematów wileńskiego zjazdu wrócimy. A teraz cóż, żegnamy się z Państwem, ale zaraz, coś mi się przypomniało. Chyba miał Pan jeszcze jakąś zapowiedź dla naszych słuchaczy, Panie Michale.
I owszem, już dziś chciałbym słuchaczy Kresowego Saloniku zaprosić na widowisko patriotyczno-muzyczne w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Ojcowizna z Wilna. Widowisko to będzie miało miejsce w sobotni wieczór, 9 listopada, w Gdańskiej Akademii Muzycznej. O szczegółach poinformujemy Państwa za tydzień, ale już teraz warto zarezerwować sobie ten termin.
Ja już ten termin rezerwuję, czyli sobotni wieczór, 9 listopada, a my z Państwem żegnamy się już dzisiaj i do usłyszenia w następny czwartek.
Do usłyszenia.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku. domkresy.org.